My produkujemy więcej naszych manpadsów niż Amerykanie swoich. Też taka ciekawostka, gdzie my w tej chwili jesteśmy ze zdolnościami. Jesteśmy znacznie dalej niż jeszcze rok temu i dwa lata temu, ale powiem tak, i tutaj nasi koledzy z Agencji Uzbrojenia i z Ministerstwa Obrony Narodowej słusznie powiedzieliby, nadal za mało.
Juliusz Sabak, witam Państwa w programie Garda. A moim gościem jest dzisiaj pan Arkadiusz Bąk, członek zarządu Polskiej Grupy Zbrojeniowej. Dzień dobry panu.
Dzień dobry panu, dzień dobry państwu.
Więc zacznijmy od tego, co w tej chwili wydaje się najbardziej bieżące, czyli na ile Grupa Zbrojeniowa Polska jest przygotowana do tego, żeby, no żeby zdecydowanie, że tak powiem, zagęścić ruchy, jak to się mówi kolokwialnie, jeśli chodzi o dostawy sprzętu, jeśli chodzi o dostawy amunicji, no jakby w tym szerokim kontekście, który w tej chwili się pojawia i wszystkich nas w zasadzie skłania do tego pytania, czy my w Polsce jesteśmy na to przygotowani, żeby przyspieszyć szybko.
Polska Grupa Zbrojeniowa traktuje bardzo poważnie tę sytuację, która się dzieje w przestrzeni bezpieczeństwa narodowego już od paru lat ładnych i te działania są oczywiście podjęte w sytuacji przemysłu zbrojeniowego w ogóle, nie tylko w Polsce, ale w całej Europie, a nawet na świecie, bo Stany Zjednoczone mają podobną sytuację. Dywidenda pokoju w ostatnich dekadach spowodowała, że te częściowo zasoby przemysłowe były ograniczane, tudzież wygaszane z powodu braku zamówień. No, armie nie zbroiły się, rozbrajały się nawet częściowo, w związku z czym przyspieszenie wymaga nie tylko takiego prostego zwiększenia mocy produkcyjnych, prostego, ono nigdy nie jest proste, ale nawet w przemyśle ciężkim jest skomplikowane, ale jednak do zrobienia. Natomiast w przemyśle, który oferuje produkty specjalne, tak jak nasz, jest o wiele bardziej utrudnione. Natomiast ten proces się dzieje i my realizujemy ten proces zarówno w swoich spółkach, jak i też szukamy możliwości kooperacji z przemysłem cywilnym. No bo tak mówiąc wprost, na obecnych zasobach do przyspieszenia 10-20-krotne w krótkim czasie jest mało możliwe, mówiąc tak delikatnie.
No tak, nawet niedawno odbiło się takie forum przemysłu, gdzie jakby byliście gospodarzem, zachęcając małe i średnie przedsiębiorstwa, żeby jakoś włączyć je do tego systemu, jak rozumiem, poddostawców, bo poddostawca w przemyśle zbrojeniowym musi pewne wymagania spełniać.
Otóż to, bo to też jest właśnie takie potrzebne zrozumienie tych dwóch stron, bo ja pracowałem też w przemyśle ciężkim cywilnym i tam jest taka uproszczona troszeczkę metoda wejścia w kooperację. Wystarczy, że sobie prześlemy dokumentację, zapewnimy się o zachowaniu tajemnicy, i produkujemy elementy. W przemyśle zbrojeniowym jest to nieco cięższe z uwagi na to, że mamy do czynienia z ładunkami też specjalnymi, z dokumentacją bardzo strzeżoną. Często, najczęściej, w zdecydowanej większości przypadków dokumentacja nie jest własnością firmy, a państwa. I państwo wydaje zgody na eksport, na sublicencję, na przekazywanie takich informacji, a to często jest zawarowane chociażby poświadczeniem przemysłowym, poświadczeniem bezpieczeństwa i tego typu sprawami. Więc wracając do tego głównego pytania postawionego przez pana redaktora, to powiem, że tak, naprawdę dużo się dzieje w Polskiej Grupie Zbrojeniowej celem zwiększenia i zdolności produkcyjnych, wydolności i zakresu produkcji. W tej chwili to jest 11 miliardów złotych, jest wartość prowadzonych teraz inwestycji zwiększających zdolności Polskiej Grupy Zbrojeniowej.
A mniej więcej na jaki, że tak powiem, w którym kroku my jesteśmy w tych inwestycjach? Bo wiadomo, że te procesy trwają i od, że tak powiem, wyłożenia tych pieniędzy, rozpoczęcia inwestycji do rozpoczęcia produkcji, mijają 2-3 lata.
Mijają 2-3 lata, dokładnie tak. To znaczy jest w różnych asortymentach sprzedażowych jesteśmy na różnym etapie oczywiście, bo one się zaczynały w różnym momencie. Pewnej rzeczy nie przeskoczymy, to jest uruchamianie i wdrażanie ciągów technologicznych. My też mamy taką specyfikę, że budynki dla niektórych rodzajów naszej produkcji, czyli tej związanej z materiałami wybuchowymi, są zupełnie innymi budynkami niż takie hale z płyt warstwowych, które są stawiane chociażby do obróbki mechanicznej. Tam jest zarówno wymaganie odnośnie grubości ścian, wałów zabezpieczenia przeciwwybuchowego, stropów, które muszą być odpowiednie w wyniku eksplozji, na przykład podnosić się i tak dalej. To są rzeczy trochę dłużej trwające, Ale gdzie jesteśmy? Jesteśmy w zakresie obrony przeciwlotniczej, przeciwrakietowej uruchomione. Mamy już fundusze rządowe w zakresie programu NAREW, a one pozwolą, już są pierwsze wnioski i umowy podpisane i już są te przygotowania toczone. Z tym, że to jest właśnie, tak jak pan redaktor mówi, zakres no, 2-3 lat, kiedy te fabryki będą w pełni funkcjonalne, kiedy będą mogły już produkować. Niektóre z nich już w części produkują, jak chociażby nasza Pitra Dworowska inwestycja, gdzie radary P-18PL, które już mają swoją umowę, już są w toku, mają swoją halę, w której mogą być te dość sporych rozmiarów obiekty produkowane. No i są oczywiście te bardzo teraz interesujące dla wszystkich obszary, mówię o powszechnym rozumieniu problemów zbrojeniowych, czyli amunicja mało, średnio i wielkokalibrowa też, tu już są pokończone niektóre zadania, na przykład te, które realizuje MESCO i wdrożone w toku będące też zadania dotyczące wielkokalibrowej amunicji, a na niektóre no, czekamy w kontekście zwiększenia zdolności produkcyjnych. No mamy też, to też warto podkreślić, komponent morski, czyli PGZ Stocznia Wojenna w Gdyni, która swoją infrastrukturę już przygotowała. Trwa budowa pierwszego kadłuba Mieczników, wkrótce palenie blach na drugi okręt. No tu te wielkie inwestycje i wielkie zdolności są w toku.
No tak, tutaj te, tak jak pan powiedział, budowa już jest tak, jednostek w toku. Natomiast wracając do NARWI, bo to jest ten temat, który tak jakiś czas temu był bardzo, powiedział, aktywnie eksplorowany i przez ministerstwo, i przez Polską Grupę Zbrojeniową, kiedy w tym takim trybie szybkim pojawiły się wyrzutnie iLauncher właśnie do systemu NAREW. To produkt brytyjski MBDA. Tak. Natomiast jakby pan mógł troszkę więcej powiedzieć na ten temat, co realnie w tej chwili się dzieje, skoro jesteście w tej fazie, w której już, że tak powiem, część tych działań jest gdzieś tak rozwinięta.
Tutaj mamy taką, znaczy tak, program NAREW w ogóle jest chyba najbardziej skomplikowanym programem obrony przeciwlotniczej, przeciwrakietowej w Europie. Skomplikowanym w sensie zaawansowania technicznego i pomysłu na to, jak to ma funkcjonować. On jest złożeniem 3 przemysłów i 3 rządów. Stany Zjednoczone, Wielka Brytania i Polska. Polska jako integrator i właściwie producent no, takich kluczowych komponentów do tego systemu, bo wszyscy jako obywatele widzimy na koniec te strzelające rakiety, czy to Patriota, czy Paki 3, czy Kamy Ery. No, to widać, tak? Natomiast żeby ta rakieta mogła strzelić, konieczne jest całe zabezpieczenie radioelektroniczne wcześniej, począwszy od radarów wczesnego wykrywania przez systemy pasywnej lokacji, które mamy unikalne u nas, jeszcze nie są wdrożone, jeszcze w tej chwili negocjujemy ten system. Natomiast mamy go w Polskiej Grupie Zbrojeniowej i na koniec Sajna, która zrobiła furorę w Kielcach ostatnio, gdzie na 40-metrowym maszcie radar kierowania ogniem był postawiony i to są rzeczy, które robimy my w ramach NARWI. Tak jak mówiłem wcześniej, P-18 już produkujemy. Natomiast, żeby móc operacyjnie przyspieszyć ochronę polskiego nieba przed zagrożeniem w tym krótkiego zasięgu do 50 km, tak jak pan redaktor powiedział, już mamy pierwsze wyrzutnie no, należące do NARWI, ale nazwane małą NARWą, NARWIĄ lub Malanem, mamy dostarczone, mamy wdrożone strzelania doświadczalne, testowe się już odbywają na naszych poligonach. Także to już zaczęło pracować w trochę innej konfiguracji, jeszcze bez pasywnej lokacji, ale już zaczynają pracować. No i mamy już pierwsze doświadczenia ze współpracy z przemysłem brytyjskim i z naszymi partnerami tutaj po stronie amerykańskiej. Jeszcze nie integrujemy tego z IBCS-em, ale już wkrótce.
Czyli rozumiem, że całość będzie zintegrowana z IBCS-em w ramach, że tak powiem, jako poszczególne komponenty. Bo...
Tak, przyłączamy się jakby do Wisły, mówiąc kolokwialnie, ten IBCS, który jest zakupiony na Wisłę, jest również, mamy być IBCS ready tu, żeby włączyć go do tego systemu ogólnego. No, to też ma logikę taką, wielowarstwowa ochrona przeciwlotnicza ma naprawdę dużą logikę. w uzupełnianiu się, jeśli chodzi o wiedzę, co nam wlatuje, w którym kierunku wlatuje, jakie jest to zagrożenie. I tu też ważne jest do podkreślenia, że Polska Grupa Zbrojeniowa buduje system obrony przeciwlotniczej inaczej niż Amerykanie, mimo że opieramy się na Wiśle, na Patriocie, no to my robimy ten system bardzo mobilny. Czyli nie rozwijamy go w namiotach czy jakichś tam stacjonarnych kontenerach, tylko wszystko jest na pojazdach, wszystko jest rozwijane w kilkadziesiąt minut, może być dyslokowane w inne miejsce i nadal pracować. W naszym teatrze, powiedzmy, geograficznym to jest niezwykle ważne. Nie mamy wielkich przestrzeni, musimy być mobilni.
No tak, to jest ta różnica, która też wymusiała pewne zmiany w ramach na przykład systemu Patriot i tak, że zdecydowaliśmy się, że te komponenty, które normalnie się po prostu, tak jak pan powiedział, rozstawia po amerykańsku, stawia się namiocik, tak, to wszystko, tak mówiąc kolokwialnie, się wypakowuje. U nas jest to wszystko zapakowane w kontener. Kontener jest
podjeżdża,
na pojeździe.
Rozwija się, pracuje, bo po spracowaniu zwija się, może się przebazować, tak.
Czyli tak zupełnie mimochodem, rozmawiając o Narwi, przeszliśmy do drugiej fazy Wisły.
No tak, tak, to prawda. Wdrażamy drugą fazę Wisły. W tej chwili jesteśmy po pierwszych już spotkaniach w zakresie offsetu tego, co będziemy w Polsce produkowali. Bo tu też może warto zaznaczyć, jak przeszliśmy na Wisłę, że no często mówi się o tym, że dostarczane są te systemy z zagranicy, ale pewnie wiele z Państwa nie wie, że tak naprawdę jakby spojrzeć dzisiaj na system Patriot w Polsce, który wchodzi do służby, to on jest w zdecydowanej większości, poza rakietą, produkowany już całkowicie w Polsce, począwszy od kontenerów startowych, przez wyrzutnie, pojazd oczywiście, z którym jest to zintegrowane i kontenery, to wszystko jest produkowane w naszych zakładach Polskiej Grupy Zbrojeniowej, a nawet nasz partner amerykański chce te nasze wyrzutnie M903 pozyskiwać dla innych kontraktów, bo spełniają najwyższe wymagania jakościowe, które stawia amerykański rząd, no i Raytheon oczywiście.
No tak, a tu wracamy też taką pętlą do tego tematu, że wszyscy się zbroją, więc tak, możliwości produkcji wybranych komponentów, które są kompatybilne, to przekłada się też na tą możliwość eksportową, bo szczerze mówiąc, jak obserwowałem przez lata to, co się działo w Polskiej Grupie Zbrojeniowej, zawsze uważałem, że temat eksportu jest jakiś taki trochę osierocony. To znaczy, wszyscy dużo o nim mówili, ale realnie nie było tego aż tak widać poza takimi pojedynczymi epizodami. Czy to jeśli chodzi o targi zbrojeniowe międzynarodowe, czy jeśli chodzi o jakąś taką współpracę, kontrakty, też współpracę pomiędzy przemysłem a rządem, Ministerstwem Spraw Zagranicznych, Ministerstwem Obrony. Czy to się poprawia? Czy tutaj się coś zmienia?
I tak, to zmienia się. Znaczy my w tym roku wyeksportujemy sprzętu wojskowego za 2 miliardy złotych, więc to też nie jest taka mała kwota. Ona rośnie sukcesywnie. Można mówić, że rośnie, bo sprzęt drożeje, ale też oczywiście rośnie, bo to jest od 1,5 miliarda do 2, no to sama zmiana cen sprzętu tego nie spowoduje. Eksportujemy więcej. Natomiast podkreślił pan bardzo ważną rzecz, bo tak naprawdę między państwami sprzętu nie eksportuje się bez udziału rządów, czyli bez udziału Ministerstwa Obrony Narodowej, Ministerstwa Spraw Zagranicznych. I tu my mamy bardzo duże wsparcie. Czasem nawet taki czujemy oddech na plecach, powiedziałbym, Ministerstwa Obrony Narodowej, które mówi, pan minister, ilekroć z nami rozmawia, mówi, kiedy będzie więcej sprzętu możliwego do eksportu, bo inne kraje pytają o polski sprzęt. No nie ma co ukrywać, że takim sztandarowym produktem eksportowym jest w tej chwili Manpad Piorun nasz, który miał chyba najlepszą promocję z naszego sprzętu, bo to nie ma co ukrywać, różnie z tym bywało. Natomiast on miał świetny film promocyjny z Ukrainy, to strzelanie na żywo, przepraszam, że to, bo to była prawdziwa walka. Natomiast jego działanie było po prostu we wszystkich mediach na świecie pokazane i rzeczywiście spowodowało to ogromne zainteresowanie innych państw. I tutaj Ministerstwo Obrony Narodowej bardzo mocno jakby też wskazuje te możliwości eksportowe. Nie ma co też zapominać o eksporcie Kraba, który na Ukrainie walczy i nie tylko pomocowo, ale również normalnie w ramach kontraktów eksportowych jest tam dostarczane.
No tak, ale czy te zdolności produkcyjne troszkę na mnie rosną za wolno? Bo mam wrażenie, że no, wspomniał pan o piorunach i troszkę całkiem niedawno była uroczystość w Mesko.
Tak.
Chwalono się 3000 piorunem. No ale tak naprawdę nie usłyszałem tam, że te ilości mają jakoś gwałtownie rosnąć. A z drugiej strony usłyszałem, że jakby odpowiedź, znaczy zapytania w temacie tego zestawu przeciwlotniczego, tej wyrzutni są takie, że nie pytają o cenę, tylko pytają ile
możemy dostarczyć,
ile mogliby kupić.
No też warto powiedzieć, że on jest, ten zestaw jest a sprawdzony, b tak naprawdę jest dość atrakcyjny też cenowo, mimo że tu też oczywiście ceny rosną, bo zapotrzebowanie lawinowo rośnie, a trzeba pamiętać, że sprzęt wojskowy i ten tego typu sprzęt jest szalenie skomplikowany. To jest od chemii, zaczynając przez detektory, optykę i tak, to jest bardzo skomplikowany sprzęt. Więc no, też cena tych zasobów, z których my to produkujemy, też rośnie. Ale wracając do zdolności i 3000 pioruna. Gdybyśmy produkowali go tak jak jeszcze 3 lata temu, to byśmy czekali tak z dekadę na następny 3000 piorun. No a teraz to myślę, że w ciągu 2 lat będziemy mieli następną taką uroczystość multiplikującą. Nie mówię o 1000, tylko już o te następne 3, powiedzmy.
No miejmy nadzieję.
My zmierzamy w tą stronę dość konsekwentnie i tutaj te zdolności są powiększane, tylko to też musimy mieć jakby na uwadze, że to nie jest sprzęt, który jest produkowany na zasadzie takiej linii produkcyjnej powtarzalnej. To jest bardzo skomplikowane urządzenie, które tak naprawdę implementuje u siebie sporo sztucznej inteligencji i ono się musi zachowywać inaczej w zależności od warunków. To jest...
Tak, to też trzeba powiedzieć, że każdy egzemplarz musi być przetestowany.
My produkujemy więcej naszych manpadsów niż Amerykanie swoich. To jest to też taka ciekawostka, gdzie my w tej chwili jesteśmy ze zdolnościami. Jesteśmy znacznie dalej niż jeszcze rok temu i 2 lata temu, ale powiem tak, i tutaj nasi koledzy z Agencji Uzbrojenia powiedzieliby i z Ministerstwa Obrony Narodowej słusznie powiedzieliby, nadal za mało i my czujemy ten oddech na plecach i staramy się zwiększać te zdolności produkcyjne. Zapotrzebowanie, jak pan redaktor powiedział, jest ogromne. To jakby ten sprzęt broni się swoim. A też musimy pamiętać, że my oprócz tego też produkujemy starsze typy rakiet, które eksportujemy jeszcze do tych krajów, z którymi mamy kontrakty. Także tej produkcji jest trochę więcej. Ale wszystkich interesuje ten najnowszy.
No tak, to jest zawsze tak, że ten najnowszy najbardziej
przyciąga uwagę.
Tak jest, rzuca się w oczy. No tak jak on powiedział, no to też jest system, który się sprawdził, który użytkownik bojowy chwali sobie. Chwali sobie nawet bardziej niż te produkty amerykańskie, no bo nasz pocisk jest nowocześniejszy po prostu. Więc to też trzeba uczciwie powiedzieć, że jest lepszy, bo po prostu jest nowszy. Generacyjnie.
Jeśli mogę wejść słowo panu redaktorowi, my nie chcemy na tym kończyć, bo właśnie no, mamy świadomość tego, że raz użyty na polu walki sprzęt no, musi już mieć mocno wdrażanego następcę. Z uwagi na to, że przeciwnik no, potrafi, jeśli pozyska taki sprzęt niezniszczony, on powinien być zniszczony, niezależnie od tego, czy trafi, czy nie trafi w cel, no, ale nie mamy gwarancji, że ktoś tego sprzętu gdzieś nie pozyska drogą, nie wiem, agenturalną lub po prostu na skutek nieużycia go na polu walki żołnierz zginie i sprzęt przejdzie w ręce wroga. No i wtedy już oczywiście wiemy, że jest jakiś czas, w którym metodą reverse engineering oni potrafią dojść do tego, co tam w środku jest zaimplementowane, więc my już musimy pracować nad następną wersją naszego hitu eksportowego, żeby nadal był na topie.
No słyszałem, że prace się już zaczęły.
One już są ustalone warunki, w jaki sposób mamy to robić i agencja i dowództwo Generalne Sił Zbrojnych określiło, czego oczekują. My też mamy swoje przygotowania wdrożone i tak, to już jest takie mniej miraż, a bardziej realna praca badawczo-rozwojowa.
No właśnie, a jak to jest z tymi pracami badawczo-rozwojowymi, bo to też jest ten obszar, w którym, ja przepraszam, ale polski przemysł i polskie państwo jest zawsze krytykowane i uważam, że słusznie, że tych pieniędzy na badania i rozwój się wydaje za mało i może niekoniecznie tam, gdzie byłyby najskuteczniej wydawane, ale to akurat jest jakby temat nie do rozmowy z panem, tylko
z CBIR-em pewnie
chcesz... tylko z tymi, którzy te pieniądze alokują, że tak powiem. Natomiast ja bym chciał spytać tak zupełnie wprost, to ile Polska Grupa Zbrojeniowa alokuje w tych badaniach i rozwoju, skoro jakby mamy świadomość, że uzbrojenie się starzeje w sposób specyficzny.
Wspomniałem o Narodowym Centrum Badań i Rozwoju. Tak naprawdę bez NCBiR-u dzisiaj, pewnie to jest też słabość tego systemu, bez NCBiR-u dzisiaj nie byłoby, tak mówiąc wprost, badań i rozwoju, no również w dziedzinie wojskowości. My sami mamy około 160 w tej chwili projektów badawczo-rozwojowych na różnych poziomach wdrożenia otwartych. To jest też dobre kilka miliardów złotych, tylko 3 miliardów wartość tych prac badawczych. Także no, całkiem sporo, można powiedzieć. Natomiast my tutaj i z szefem NCBiR-u, i z ministrem nauki, i z szefem departamentu MON w zakresie innowacji no, martwimy się zawsze jedną rzeczą, bo badania badaniami, ale wdrożenia są istotne.
Właśnie.
Czyli ten koniec, mówimy B plus R plus I, tak? Znaczy plus W u nas, bo to jest R&D I, czyli is implementation. No, musimy to umieć wdrożyć na koniec. Czasem się to udaje, wolelibyśmy pewnie wszyscy częściej, ale na przykład ten nasz osławiony Borsuk jest tak naprawdę wynikiem pracy badawczo-rozwojowej. I bardzo wiele elementów, czy to w optyce, w PCO, czy w Pitradwarze, czy w wojskowych zakładach łączności, tam są elementy, które są wynikiem prac badawczo-rozwojowych. My potrzebujemy też trochę innego spojrzenia na wdrożenia i też chcemy to wdrożyć w tej chwili, żeby część, tak jak w normalnych firmach, które pracują na rynku cywilnym, żeby część przychodu była automatycznie przeznaczana na badania i rozwój danego produktu, żeby to, ten cykl życia produktu był rozwijany stale, niezależnie od tego, czy są środki w NCBiR-ze, czy nie ma. Ale to jest też takie spore zadanie modernizacyjne w tej chwili. Czasem się mówi, że trzeba zmieniać koło w trakcie jazdy. No to my jesteśmy w trakcie naprawdę szybkiej jazdy, przyspieszenia zdolności i produkcji. No i jeszcze musimy zmieniać model funkcjonowania tych badawczo-rozwojowych obszarów.
No to, ale to dobrze, że przynajmniej, że tak powiem, czerpiecie te informacje na bieżąco i je wdrażacie, naprawiając to, co nie działa. No, może trzeba by było też, to też taki jest apel dla osób, które nas oglądają, że może trzeba by było pomyśleć, żeby to I albo to W się w tym NCBiR-ze pojawiło, bo ja to też, jakby obserwując to, co się dzieje, widzę, że jedną z wad tego systemu, który mamy w tej chwili, alokowania właśnie pieniędzy w rozwój, jest to, że ten rozwój jest do prototypu tak naprawdę, a czasami do modelu, a nie do dokumentacji, że tak powiem, produkcyjnej.
Tak.
I potem się okazuje, że ten projekt, który świetnie wygląda w jednym egzemplarzu, przy próbie wdrożenia do produkcji okazuje się totalnie niewykonalny.
My też musimy, bo jakbyśmy przejrzeli, panie redaktorze, to pan też zna ten rynek, jakbyśmy przejrzeli wszystkie produkty i projekty badawczo-rozwojowe, które w Polsce skończyły się dość podobnymi rozwiązaniami niż jak te stosowane na rynku, które są licencyjne, to tak nawiązując do tego i brakuje tej kropki nad i, żeby to było rzeczywiście implementowane. I tak też taki przegląd chyba jest potrzebny teraz, szczególnie kiedy wszystkie technologie, które były przygotowane, trzeba jakby do nich wrócić, spojrzeć, co z nich można jeszcze zrobić, a nie tylko zamykać i otwierać kolejne, no to ta kropka nad i jest potrzebna. Jest naprawdę dużo takich prac wykonanych, do których warto wrócić.
No tak, to też od czasu do czasu my jako dziennikarze, że tak powiem, specjalizujący się w pewnych obszarach, przypominamy, że pewne problemy już rozwiązano, tylko właśnie na tym poziomie, powiedziałbym, badawczym, a zabrakło tutaj wdrożenia do produkcji i znowu wynajdujemy to koło i tworzymy te same rzeczy od nowa, co oczywiście nas kosztuje nasze wspólne pieniądze.
A teraz jeszcze czas, bo teraz ten czynnik czasu zaczął się liczyć
właśnie
zupełnie inaczej.
Więc ja mam nadzieję, że ze względu na czynnik czasu i to, że pieniędzy podobno ma być więcej, nie tylko naszych krajowych, ale również
europejskich,
że niektóre te projekty się odkurzy i sprawdzi, czy one przypadkiem nie są jeszcze aktualne.
Ale to
widzę, że zeszliśmy na takie w sumie optymistyczną wizję przyszłości, ale to chyba dobrze.
No, to znaczy, bo to też warto wiedzieć, ponieważ zazwyczaj w takiej dziennej komunikacji góruje to jakby teza, że no, musi się coś dziać, musi się coś dziać. Oczywiście to prawda i to słuszne jakby pchanie tematu do przodu. Natomiast naprawdę dzieje się dużo. To pytanie, które sobie wszyscy zadajemy, to jest ile mamy czasu do tego, żeby w pełni wdrożyć wszystkie systemy, które są potrzebne. I nawet na forum europejskiej dyskusji w ramach Stowarzyszenia SD, w którym jesteśmy, wszyscy pytają, to w jakim czasie my jesteśmy? Pokoju, takiego przygotowania, czy już jesteśmy w fazie takiego przyspieszania produkcji z uwagi na to, że będzie potrzebna? No.
To jaka...
My się zastanawiamy nad utylizacją końcową amunicji artyleryjskiej, bo w razie gdyby nie trzeba było nią strzelać, to potem przepisy mówią o jej utylizacji.
No właśnie, a to zapytam od razu, to jakie jest pana zdanie? To w której z tych trzech faz, że tak powiem, konfliktu jesteśmy? Bo że jest jakiś konflikt w czasie przyszłym, teraźniejszym lub to nie ma wątpliwości.
Myślę, że dzisiaj, żeby być w fazie pokoju, musimy założyć, że jesteśmy w fazie wojny.
O, i to jest akurat dobry wniosek. Ja myślę, że takim podsumowaniem tej rozmowy możemy temat, nie powiedziałbym zamknąć, ale mam nadzieję, że zawiesić, bo temat jest, tak jak już ustaliliśmy, bieżący i on się cały czas odświeża, tak jak te wyzwania. Więc no, ja panu dziękuję bardzo za rozmowę.
Dziękuję bardzo.
Zapraszam państwa do oglądania innych programów Garda oraz do korzystania z portalu obronnego i innych naszych mediów. Do zobaczenia.